Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wrać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Polećmy wszystkich naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wszystkie intencje Ojca Świętego Benedykta XVI polećmy raz jeszcze Matce Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Państwu za wspólną modlitwę. Przed nami już za chwileczkę serwis informacyjny, a po nim rozmowy niedokończone. Dzisiaj o przyszłości Polski będziemy rozmawiać z panem profesorem doktorem habilitowanym Włodzimierzem Bojarskim.
Cześć Boże, Robert Knap, witam, zapraszam na serwis informacyjny telewizji Trwam i Radia Maryja. Z początkiem następnego tygodnia Prawo i Sprawiedliwość rozpocznie rozmowy w sprawie koalicji większościowej. Po tym, jak Sejm nie zgodził się na wcześniejsze wybory, Prawo i Sprawiedliwość szuka koalicjanta. Na temat tego, z kim PiS mógłby utworzyć większościową koalicję, opracowała dziś Rada Polityczna Partii. Według wcześniejszych zapowiedzi liderów PiS, koalicja taka miałaby powstać jeszcze przed najbliższym posiedzeniem Sejmu. Obrady wyznaczone na 25 kwietnia, a więc do tego czasu Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze 2 tygodnie. Rada Polityczna PiS upoważniła prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego do podjęcia rozmów na temat budowy koalicji rządowej.
Koalicja nie została co prawda określona w uchwale, ale nie będę przed Państwem ukrywał, że w trakcie dyskusji omawiano przede wszystkim perspektywę porozumienia z Samoobroną, PSL-em czy ewentualnie LPR-em.
Zmieniamy temat. Zbliża się czas pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski. W dniach od 25 do 28 maja papież odwiedzi 6 miast. Warszawę, Częstochowę, Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Auschwitz. W stolicy odbyła się dziś konferencja prasowa na temat przygotowań do tej wizyty. Wicepremier Ludwik Dorn, który reprezentuje w Komisji Ministrów, poinformował, że wszystkie przygotowania do pielgrzymki przebiegają zgodnie z harmonogramem ujawnił, że nad zabezpieczeniem wizyty będzie czuwać około 30 tysięcy funkcjonariuszy, w tym policja, żandarmeria i Straż Graniczna. Nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, zwrócił natomiast uwagę, że wizyta Ojca Świętego w naszym kraju będzie pierwszą oficjalną podróżą zagraniczną Benedykta XVI.
Od razu trzeba zaznaczyć, że jego przyjazd do Polski jest pierwszą zagraniczną podróżą papieża. Pobyt Benedykta XVI w Kolonii z okazji Światowego Dnia Młodzieży w ubiegłym roku był bowiem realizacją woli poprzednika i udziałem papieża w Światowym Dniu Młodzieży, zaplanowanym jeszcze przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Mariusz Maszkiewicz, były konsul na Białorusi, dotarł w nocy do Warszawy. Rano spotkał się z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem. Szef rządu pogratulował dyplomacie jego postawy podczas uwięzienia przez reżim Łukaszenki. Maszkiewicz podkreślił, że Białorusini nadal ufają w polską pomoc.
Bardzo serdecznie gratuluję postawy, wspaniałej postawy. Bardzo serdecznie gratuluję tego, co zrobił pan i pokazał. I gratuluję i panu tacie, także dobrej postawy, wspaniałej.
Premier dodał, że w Polsce i za granicą musi zaistnieć przekonanie, że każdy Polak zatrzymany gdziekolwiek poza krajem otrzyma pełną pomoc i zaangażowanie ze strony Rzeczypospolitej. Mariusz Maszkiewicz podziękował premierowi za pomoc we własnej sprawie, jak i w imieniu Białorusinów za wsparcie dla demokratycznej opozycji.
Chcę podziękować za wsparcie, osobiste wsparcie pana premiera, rządu polskiego, nie tylko w kwestii uwolnienia mojej osoby, bo myślę, że to oczywiście ważne, ale dużo ważniejsze jest to, co pan premier robi i wysiłki, jakie podejmuje w celu wsparcia naszych przyjaciół białoruskich. Demokracja na Białorusi jest, uważam, niemal tak samo ważna jak demokracja w Polsce, dlatego, że to jest najbliższy nasz sąsiad. I oni tego rzeczywiście oczekują.
Maszkiewicz przypomniał, że poparcie dla demokracji na Białorusi jest spłatą długu, jaki Polacy zaciągnęli w czasach, gdy sami walczyli o wolność.
Tymczasem mimo krytyki ze strony społeczności międzynarodowej, białoruski dyktator zainaugurował dziś po południu swoją trzecią kadencję.
Uroczysta klanuse wierna służyć narodu Republiki Białoruś.
Po zaprzysiężeniu, które odbyło się w Pałacu Republiki, Łukaszenko udał się na Plac Październikowy. Tam, gdzie niedawno Służba Bezpieczeństwa brutalnie stłumiła protest przeciw dyktaturze i fałszerstwom wyborczym, nieuznawany przez Zachód prezydent odebrał przysięgę sił zbrojnych. Na plac można dziś było wejść tylko za specjalnymi przepustkami. Nie zaproszono na uroczystość między innymi przywódców innych państw.
I na koniec jeszcze informacja własna z redakcji Radia Maryja. Gazeta Wyborcza, datowana na 8-9 kwietnia 2006 roku, zamieszcza artykuł „Czy Boczny Rydzyka stracił na giełdzie miliony?”. Otóż informacja ta w sposób sensacyjny prezentuje treści, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością i są nieprawdziwe. Rzeczywiście, warszawska prowincja redemptorystów pozyskała świadectwa udziałowe Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, jeśli pamięć nas nie myli, o wartości nominalnej około 15 zł. W pewnym momencie podjęto decyzję o ich dematerializacji, a to można było uczynić poprzez otwarcie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim. I tak też uczyniono. Rzeczywiście korzystano z pomocy osób trzecich, co do których wiedzy, kompetencji i uczciwości nie mieliśmy zastrzeżeń. Osoby te przekazały nam informację, że jeżeli te pieniądze pochodzące z zamiany świadectw na gotówkę nie muszą być wydane, to konkurencyjną ofertą w sensie pozytywnym dla ich zabezpieczenia i przenoszenia przez nie pożytków w postaci odsetek nie jest rachunek terminowy czy zwykła lokata bankowa, lecz jest propagowany w owym czasie zakup papierów wartościowych w postaci akcji notowanych na giełdzie. W tym czasie również Gazeta Wyborcza promowała tę formę oszczędzania i przyrostu wartości pieniądza. Sugerowano nam i doradzano, by rzeczywiście zakupić akcje spółki giełdowej. I tak też się stało. Osoby doradzające nam sugerowały, by być może cynicznie, że warto kupić akcje takich spółek giełdowych, które są kupowane przez banki czy środowiska finansistów. Wybrano spółkę SPBP, m.in. dlatego, że znaczącym inwestorem w akcje tej spółki była grupa kapitałowa bardzo dynamicznie rozwijającego się banku, a także osoby uchodzące za zawiadujące finansami potężnej grupy, niekarane sądownie, mające w środowiskach zamieszkiwania dobre opinie uchodzące w środowiskach ludzi biznesu za wiarygodne. Daliśmy się przekonać i zezwoliliśmy na zakup. Niestety okazało się, że bardzo bogata spółka, mająca bardzo dużo dobrych nieruchomości, przewyższających swoją wartością giełdową wartość kapitału akcyjnego, okazała się dziwną inwestycją. To, co się stało do tej pory, jest zagadkowe. Znakomita spółka, zatrudniająca bardzo dużo pracowników, rzetelnie wykonujących swoje powinności, ogłosiła upadłość. Pracę stracili niewinni ludzie, a pieniądze ogromna rzesza akcjonariuszy. Nie pogodziliśmy się z tą sytuacją. Powierzyliśmy zbadanie tej sprawy adwokatom, niestety mających z natury rzeczy bardzo ograniczony dostęp do dowodów w tej sprawie. Stąd długotrwałość badania i kwerendy dowodowej. Właśnie niedawno nasi adwokaci zakomunikowali nam, że aktualnie jest stworzony klimat w Polsce i będzie można pokusić się o szczegółowe wyjaśnienie tych wielu zagadek, czy przypadkiem działania przestępcze nie legły u podstaw upadłości tej spółki. W szczególności trzeba będzie zbadać, jak to się stało, że atrakcyjne składniki majątkowe na niekorzystnych warunkach opuściły spółkę. Nasi adwokaci rozpoczęli przygotowywanie oficjalnego zgłoszenia do organów ścigania zawiadomienia o przestępstwie. W tym celu m.in. nawiązali kontakt na razie werbalny z organami ścigania. Myślę, że upublicznienie sprawy przez Gazetę Wyborczą zbyt wcześnie przed rozpoczęciem aktywności przez organy ścigania nie przyczyni się do dochodzenia prawdy materialnej, albowiem uruchomi te osoby i te środowiska, które były kreaturami tej upadłości. Nie chcemy przez to powiedzieć, że Gazeta Wyborcza pozyskała przeciek z kancelarii naszych adwokatów lub osób, z którymi się spotykali, by zabezpieczyć dowody w sprawie przedwcześnie ujawniają ją, choć niektórzy i takie wnioski mogą wyprowadzić. Po tym komunikacie zapraszam Państwa na pogodę. W niedzielę na północnym zachodzie kraju słonecznie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Nieco silniejszego w centrum Polski, temperatury od 11 stopni na północy, 15 w centrum do 17 na południu. Wiatr umiarkowany na północy i zachodzie przejściowo dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie spadać, wyniesie 999 hektopaskali. W tym wydaniu to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na wydanie główne o 20.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich słuchaczy Radia Maryja o gorącą modlitwę o zdrowie dla księdza profesora Janusza Nagórnego. Ksiądz profesor przez wiele lat wspaniale służył dziełu Radia Maryja i służy Kościołowi, Ojczyźnie. Proszę o modlitwę za księdza profesora Janusza Nagórnego. Bardzo proszę o modlitwę za Radio Maryja. Bardzo proszę o modlitwę za Radio Maryja. Módlmy się za Ojczyznę, ale módlmy się też bardzo za Radio Maryja. Jest bardzo dużo dobra się dzieje. Widzimy to i na pewno zły tym nie cieszy się i na to nie może tak spokojnie patrzeć. Dlatego możecie sobie wyobrazić, że będą przeróżne trudności, przeróżne ataki właśnie z tej strony, ze strony złego. Proszę o modlitwę za Radio Maryja. Zwracam się do wszystkich ludzi, którzy rozumieją to, którzy rozumieją Boże sprawy, czują je i mam nadzieję, że będziecie modlić cierpiących, chorych, dzieci, młodzież, dorosłych, całe rodziny, wszystkich. Bóg zapłać serdecznie. Szczęść Boże. Nasz kraj,
Co dzień promyk słońca i pozwól śpiewać nową pieśń. Ach, nie jest przecież moją winą, że kocham życie aż do łez. Bo kochać życie nie jest grzechem, nie jest zdradą twoich praw. Więc daj mi, Panie, trochę szczęścia i obym zdrowy był, to spraw. Pozwól mi, Panie, zostać sobą, żebym nie musiał kogoś grać. No i nie uczyń mnie żebrakiem, którego na nic nie jest stać. Nie proszę cię o rzeczy drobne, drobny mi radę sobie daj. Tylko nie pozwól, dobry Panie, żebym na świecie został sam. Jeżeli musisz mnie ukarać, rozumu nie zabieraj mi. Już lepiej każ mnie kołem łamać i na noc wyrzuć mnie za drzwi. Nikomu krzywdy nie zrobiłem, jedynie sobie, tak to fakt. Lecz nawet jeśli podleżyłem, to żałowałem tego sna. Ja nie mam marzeń ponad miarę, ja nie wyciągam po nic rąk. Chcę co dzień znaleźć złoty promyk, no i przyjaciół wiernych rąk.
Ludzkich istnień połączonych myślą prostą, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Rzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał wóz trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion wojsko, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Matki żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole od Chicago do Tobolska, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam zgromadzonych przy radioodbiornikach słuchaczy, witam zgromadzonych przed telewizorami widzów oraz przybyłego do naszego studia pana profesora, doktora habilitowanego Włodzimierza Bojarskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Pan profesor jest energetykiem, ekonomistą, politologiem, analitykiem systemowym oraz byłym senatorem, a wcześniej pan profesor parał się również harcerstwem i to dosyć porządnie, ponieważ był pan aż instruktorem.
No, byłem instruktorem w młodych latach. No i może wypada, żeby harcerz był wierny prawu harcerskiemu i duchowi harcerskiemu do śmierci. No więc o tyle, o ile, to jakoś staram się robić dobrą harcerską minę przynajmniej. Nie zawsze mi się to udaje, to przepraszam.
O przyszłość Polski, problemy i wyzwania XXI wieku. To nie tylko tytuł pańskiej książki ostatniej, panie profesorze, ale również i temat naszego dzisiejszego spotkania. Jakie główne założenia przypisywały panu w tworzeniu tej publikacji?
Chciałem spojrzeć na nasze bieżące życie, na problemy, którymi jesteśmy rozgorączkowani, które nas podniecają, no z pewnej dalszej czy szerszej perspektywy, po to, że perspektywa jest potrzebna, żeby wydarzeniom dnia codziennego, które nas tak bardzo absorbują, nadać właściwą wagę, dojrzeć ich właściwe znaczenie. Wydaje mi się, że ten okres zbliżających się tajemnic drogi krzyżowej naszego Zbawiciela przybliża nas do tajemnicy, przybliża nas i wymaga od nas też pewnego wyciszenia, pewnego skupienia. To skupienie to jest też pewna okazja, bo wreszcie w życiu każdego z nas i w życiu naszego narodu też są odcinki ciężkiej drogi krzyżowej i warto wykorzystać tą drogę krzyżową, żeby właśnie w świetle jej, w świetle tych tajemnic jak gdyby dojrzeć swoją rolę i sytuację naszej ojczyzny. Wydaje mi się, że jesteśmy świadkami, czy że uczestniczymy nie tylko w tych doraźnych wydarzeniach, które tak bardzo podniecają nas, wypełniają łamy gazet, szczególnie w ostatnich tygodniach, ale że jest to wreszcie fragment bardzo wielkiej, może ostatecznej bitwy szatana z dziełem Bożym, że chodzi tutaj o walkę, no w pewnym sensie na śmierć i życie i że większość z nas mniej lub bardziej świadomie, często może wbrew naszej nawet woli, wielu z nas znalazło się w ogniu tej walki. I tutaj nie ma łatwych wyjść. Chrześcijanin jest zobowiązany do zajęcia wyraźnego świadectwa, dania świadectwa prawdzie.
Naturą już jest, panie profesorze, że historia Polski jest wpisana w historię zbawienia. Również i nasze indywidualne, osobiste historie są zanurzone w historii zbawienia. Rozmawiamy u progu Wielkiego Tygodnia o tym, co z naszą ojczyzną, o przyszłość Polski, problemy i wyzwania XXI wieku. To jest ostatnia pana pozycja, ale wcześniej ukazała się również inna książka, Dokąd Polsko?
Tak, i jedna książka, i druga próbuje właśnie snuć tą myśl, mówi się dzisiaj mądrze, strategiczną, myśl oderwaną jak gdyby od bieżących, szczegółowych sytuacji, a zmierzającą ku obrazowi całości. Ja tu w tej mojej książce ostatniej właśnie też odwołuję się, troszkę nawiązuję do myśli jednego z bardziej, czy najbardziej zasłużonych teoretyków polskiego i międzynarodowego prawa, Stanisława ze Skarbimierza, który był rektorem Akademii Krakowskiej w początku XV wieku. Był, jak wiadomo, wielkim obrońcą praw narodu, nie tylko narodów chrześcijańskich, ale każdego narodu. Tworzył podstawy tej teorii o prawach ludów i narodów. Otóż on na użytek także studentów, ludzi, a może i naszego pokolenia, zapisał taką dyrektywę, taką wskazówkę. Ktokolwiek chce uchodzić za roztropnego, rozważnego, niech oddali się od spraw przelotnych, niechaj pamiętając o przeszłości, porządkuje teraźniejszość i przewiduje przyszłość. Ojciec Święty Jan Paweł II na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1997 roku w spotkaniu z profesorami tak powiedział, zachęcając obecnych i wszystkich. Też jestem profesorem, więc czuję, że to i do mnie było trochę skierowane. Niewiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka i społeczności, jak posługa myślenia. Posługa myślenia, o której mówię, to nic innego jak służba prawdzie w wymiarze społecznym. Każdy intelektualista, bez względu na przekonania, jest powołany do tego, by kierując się tym wzniosłym i trudnym ideałem, pełnił funkcję sumienia krytycznego wobec wszystkiego, co człowieczeństwu zagraża lub co go pomniejsza. Wydaje mi się, że z tym takim racjonalnym, krytycznym myśleniem no jest rzeczywiście w naszych czasach jakoś nie najlepiej. Wydaje mi się, że w szerokich rzeszach społeczeństwa przejawia się jak gdyby pewien nawet zanik zdolności do tego krytycznego, szerszego myślenia. Wydaje się, że jest jakieś zatrucie.
Czyli znak, panie profesorze, zanik pewnej refleksyjności indywidualnej, jak i społecznej jest pewnym znakiem czasu?
Ja myślę, że tak, ale chodzi mi nawet o coś głębszego, mianowicie o samą zdolność myślenia według kategorii logicznych. Zdolność wyraźnego rozróżnienia tego, co jest faktem, a co jest domniemaniem, a co jest iluzją, odróżnienia tego, co jest hasłem, od tego, co jest prawdą uzasadnioną czy udowodnioną. Brak też wyraźnych tutaj autorytetów i zwątpienie w to, co w dawnych, starożytnych czasach nawet uważało się za dosyć pewne, mianowicie zwątpienie w istnienie prawdy obiektywnej, obiektywnych kryteriów. No i tym samym, prawda, ta zdolność do jednoznacznego dochodzenia do wniosków jest tutaj zachwiana. No, chciałem właśnie tutaj króciutko najpierw wspomnieć o niektórych aspektach tej książki, bo nie zdążymy jej oczywiście tutaj dzisiaj omówić w całości, ale na niektóre przynajmniej aspekty chciałem na początek zwrócić uwagę. Książka oczywiście dotyczy przyszłości Polski i taki fragment, pozwolę sobie z tej książki tutaj przytoczyć, który jest no właśnie takim punktem wyjścia może dla mnie w tym myśleniu o sprawach narodowych w takiej długiej perspektywie czasowej, jak to Stanisław ze Skarbimierza nam zalecał. Polskość to jakby żywa, otwarta, oryginalna szkatuła narodowych i uniwersalnych, wysublimowanych wartości europejskich, autentycznych, chrześcijańskich i nieco orientalnych, ducha Zachodu i Wschodu. To również jakaś wizja wielkiego państwa Bożego, solidarności, braterstwa ludów i pokoju. To skarb ubogacający duchowo swym humanizmem życie indywidualne i społeczne. Polskość to taka arka przymierza między dawnymi a nowymi laty. No i tutaj ten pierwszy rozdział dotyczy właśnie aspektów wolności i aspektów zniewolenia. Pozwoliłem sobie tutaj przybliżyć tą sytuację, w której z jednej strony wzdychamy do wolności, bardzo dużo się mówi o rzekomej wolności i tak mało zwracamy uwagę, ile jest współczesnych, nowożytnych, nowych sposobów zniewolenia, które w dalszym ciągu ograniczają działalność indywidualną, działalność zbiorową i nawet działalność właśnie tą intelektualną, umysłową, utrudniają tą jakość myślenia, o której żeśmy powiedzieli.
Ale panie profesorze, wiek XX, jak i XXI, no niósł hasłem sztandarowym tej epoki było właśnie hasło wolności.
Tak, do tego chciałbym właśnie nawiązać w drugiej części naszego tutaj spotkania. Natomiast jeszcze parę może aspektów związanych już bezpośrednio z Szymaną książką. Ona tutaj gromadzi wiele myśli i doświadczeń, niekoniecznie moich osobistych. Starałem się tu w maksymalnym stopniu wykorzystać no, mądrość wielkich Polaków, tą mądrość wielkich Polaków, którą da się bezpośrednio odnieść do naszych czasów. Drugi rozdział w tej książce jest poświęcony problemom współdziałania i organizowania społecznego, ponieważ społeczeństwo wyraża się jednak, realizuje się jednak z udziałem czy poprzez pewne organizacje i jakość tych organizacji, sprawność działania nas jako społeczeństwa zależy od jakości tych organizacji. Zaczynam ten rozdział taką bardzo, powiedziałbym, może cierpką uwagą, że źli członkowie naszego społeczeństwa są bardzo aktywni, solidarni i dobrze zorganizowani w całe struktury grzechów, o których tam kiedyś Ojciec Święty Jan Paweł II pisał. Tymczasem ludzie dobrzy są często zagubieni, niezorganizowani, a nawet niekiedy bezmyślnie uczestniczą w strukturach grzechu. Do sukcesów zła w znacznej mierze przyczynia się niewiara, bierność i obojętność ludzi poczciwych, którzy z gnuśności i strachu udają, że nie widzą zła. Te problemy organizacji społecznej są tu wielokrotnie w Radiu Maryja podnoszone i jestem za to bardzo wdzięczny, bo uważam, że między innymi słabość organizacyjna jak gdyby naszego społeczeństwa, mająca zresztą liczne uzasadnienia, no jest jednym z takich bardzo dotkliwych znamion naszego czasu i podniesienie sprawności organizacyjnej różnych środowisk w społeczeństwie, różnych grup społecznych jest chyba niezwykle ważne, jeżeli mamy rzeczywiście osiągać wyższy stopień wyzwolenia, powiedziałem o zniewoleniu, o wyższy stopień wyzwolenia no z tych ograniczeń, o których mówiłem. Wydaje się, że miarą dojrzałości każdego działacza w Polsce, a tym bardziej polityka, jest umiejętność współpracy w realizacji dobra wspólnego z różnymi ludźmi, różnego nastawienia czy różnych opcji politycznych, zdolnością współpracy ponad partykularnymi podziałami. zdolność do jednoczenia ludzi we współdziałaniu. Wydaje się, że słabość katolików w zakresie działań społecznych w różnych instytucjach, słabość, która nieskutecznie realizuje to zaangażowanie w tworzenie chrześcijańskich warunków pracy, chrześcijańskich warunków życia, chrześcijańskich norm prawnych, organizacyjnych, różnych, wynika z tego właśnie, że prawi chrześcijanie, zaangażowani katolicy działają w strukturach społecznych i państwowych w pojedynkę, podczas gdy ludzie innych opcji, no tak jak wspomniałem przed chwilą, są na ogół dobrze zorganizowani i grają zespołowo. No więc tak w porównaniu do sytuacji na boisku moglibyśmy powiedzieć, że niezwykle trudno jest dobremu graczowi, niezgranemu ze swoją drużyną, wygrać na boisku z drużyną nawet słabą, ale bardzo dobrze współdziałającą ze sobą jako całość, prawda? Więc jest to pewna słabość, że my, chrześcijanie, katolicy, nie jesteśmy zorganizowani do realizacji dzieł odpowiadających wartościom chrześcijańskim w tych strukturach społecznych, w których się znajdujemy. Działamy tam uczciwie, ale w pojedynkę. Albo w ogóle nie działamy, to już jest ta sprawa właśnie tych, którzy stoją na placu boju, ale udają, że się nic nie dzieje. Uważają, że nie angażując się, nie realizują zła. No, tymczasem, gdyby rozumieć dosłownie Ewangelię, no to kto nie jest z nami, jest przeciwko nam jednak na tym placu boju. Tak się tu wydaje. Z innych tutaj godnych zauważenia aspektów na pewno jest bardzo ważny rozdział dotyczący nowej ewangelizacji, zaangażowania nas społecznie w nową ewangelizację i przybliżenie tego niezwykłego dobra, którym jest katolicki Kościół, Kościół polski, Kościół w Polsce katolicki, który od tysiąca lat jest właściwie fundamentem istnienia, trwania, odradzania się naszego narodu. Nie wszyscy sobie to cenią. Wydaje się, że to jest wartość absolutna, godna pokazywania i uznania także przez ludzi, którzy nie wierzą. Nie wierzą w istnienie rzeczywistości nadrzędnej, ale przecież powinni uznawać te cywilizacyjne wartości chrześcijańskie. No, a następny, jeden z następnych rozdziałów dotyczy właśnie misji społecznych środków przekazu. Tutaj jest szczególna rola przypomniana Radia Maryja. Pozwoliłem sobie tutaj na taki może nawet żart medialny. Mianowicie jest tutaj pewien fragment gazety, która pisała o partii Maryja. No i na bardzo niewielkim fragmencie tekstu zajmującym pół strony gazety, prawda, wypunktowałem 16 fałszy i przekłamań, które uderzyły w nieświadomego czytelnika. Jest to prawie kliniczny przykład, jak systemowo jesteśmy zakłamywani, bo gdybym się założył i zorganizował konkurs, kto więcej kłamstw wciśnie w mały tekst, to byłoby trudno, mnie się wydaje, pobić ten rekord, który jest tutaj na stronie 107 przedstawiony. Więc jest to owoc, prawda, owoc zakłamania. Myślę, że...
No i z tego, co można łatwo wyczytać na tych stronach, to pan profesor rozpoczyna zdanie, nie jest prawdą, że. Nie jest prawdą, że i tych przekazań znalazło się
właśnie
aż
jakichś wyjaśnień czy sprostowań dotyczących tekstu zebrało się tam wiele. Nie będę może się na tym dalej w tej chwili rozwodził, ale chciałbym może bliżej właśnie zatrzymać się nad zagadnieniem wartości chrześcijańskich i możliwości zaprezentowania tych wartości chrześcijańskich w takim spotkaniu, jakie będzie na pewno miało miejsce w wielu rodzinach, w spotkaniu świątecznym, kiedy chciałoby się powiedzieć o czymś więcej niż o ciastach, niż o samochodach, niż o wartościach materialnych, a nie wszyscy są ludźmi niestety naszej wiary, nie wszyscy są zaangażowani, więc może dobrze byłoby im jednak nasze prawdy, nasze wartości przybliżyć i uważam, że jesteśmy do tego powołani, jesteśmy do tego wyzwani. Z jednymi będzie nam łatwiej mówić o wartościach nadrzędnych, o wartościach świętych, o wartościach dotyczących naszej wizji Pana Boga, Jego miłosierdzia i dobroci, a z innymi bardzo materialnie patrzącymi wydaje mi się, że warto jednak mówić o wartościach po prostu społecznych. Odczytuję też idące w tym kierunku jakieś sugestie czy zalecenia naszego Ojca Świętego Benedykta XVI. Tutaj nawiązuje do jego wcześniejszego studium pod tytułem Europa, jej podwaliny dzisiaj i jutro. Książka została wydana, to chyba jest drugie wydanie w Kielcach w ubiegłym roku, gdzie ksiądz kardynał wówczas zwraca uwagę, że chrześcijaństwo znalazło się obecnie w podwójnej konfrontacji z mentalnością agnostyczną, hedonizmem, z agresywnym ateizmem i całą tą cywilizacją śmierci, ale także z duchowością islamu, hinduizmu, buddyzmu i chyba nawet wymienia niektóre stare religie amerykańskie i afrykańskie. Podkreśla, że dociekając głębszych wartości, trzeba uznać ograniczenia rozumu i ograniczenia wiary oraz potrzebę ich wzajemnej weryfikacji. Podobnie należy uznać ograniczenia europejskiego nurtu chrześcijańskiego, a także ateistycznego. I uznać w ludzkim poznaniu komplementarność, czyli uzupełnianie się wzajemne, dopełnianie się nauki i wiary. No, jest to bardzo czytelna formuła, w pełni pokrywająca się z moim osobistym, wieloletnim doświadczeniem i naukowym, no i osobistym doświadczeniem wiary i lekturą. Ksiądz kardynał wskazuje przy tym na formowanie się bardziej ujednoliconego wzoru cywilizacyjnego, cywilizacji światowej i społeczeństwa areligijnego, społeczeństwa, które już odrzuciło i nie żyje żadną religią. Zwraca uwagę, że dawne cywilizacje religijne w świecie, oparte na różnych starych, wielkich religiach, są poddane dzisiaj wielkiej presji agnostycyzmu, podobnie jak chrześcijaństwo. I ta mentalność techniczno-praktycystyczna zaślepia dzisiaj świat swoim dobrobytem, swoją wizją dobrobytu, bo większość świata cierpi głód i nędzę, ale wizja dobrobytu może ich zaciemniać. Tutaj ksiądz kardynał tak eksponuje trzy mity, które ciążą na tym takim agnostycyzmie współczesnym. Mit postępu, wydajności, ekonomii. Mit nauki powiększającego się stale, bez granic poznania. I wreszcie mit wolności, mit poszerzania ludzkich możliwości. No i teraz, jeśli można byłoby, to chciałbym skorzystać jeszcze z możliwości tutaj, żeby próbować jakoś do tych mitów się trochę ustosunkować, ponieważ wydaje mi się, że właśnie święta, że właśnie może ten okres skupienia może też troszkę sprzyjać kontaktom ludzi w jakiejś tej właśnie warstwie, takiej bardziej światopoglądowej. Warstwie. Tutaj w ostatnich latach te dyskusje światopoglądowe zostały niezwykle wytłumione. Ja sobie przypominam, że w okresie komunizmu, tak zwanego w Polsce, no to wszyscy pracujący byli zobowiązani do jakichś tam szkoleń ideowych i te szkolenia ideowe dotyczyły generalnie rzecz biorąc tak zwanego światopoglądu naukowego i te dyskusje światopoglądowe pomiędzy materializmem a idealizmem, za który traktowano właśnie naszą świętą religię, były takie bardzo powszechne i chociaż ich celem tych dyskusji było szerzenie ateizmu, to jednak budziły one zainteresowanie realnymi wreszcie problemami światopoglądowymi. Problemy światopoglądowe to te problemy, które w znacznej mierze dotykają właśnie sytuacji egzystencjalnej człowieka i podstawowych jego pytań dotyczących celu życia, sensu życia, cierpienia. To są pytania, którymi myślący człowiek w każdej epoce się próbuje się na te pytania zastanawiać, toczyć swoją refleksję. Otóż to, co się zmieniło w ciągu ostatnich 100 lat, to właśnie to, że się całkowicie odeszło od wszelkiego rodzaju dyskusji światopoglądowej. Że całkowicie złam gazet i dyskusji publicznych, spotkań, zagadnienia egzystencjalne dotyczące właśnie sensu życia, cierpienia, zostały zdjęte, za to są no właśnie prezentowane te modele użycia, nie życia, ale użycia, prawda, modele seksu, hedonizmu, a problem śmierci jest demonstrowany jedynie w ramach walk tych drapieżnych, agresywnych, ale niezwykle płytkich, gdzie nie ma refleksji nad umierającym człowiekiem, gdzie nie ma refleksji, po co się urodziliśmy, po co trwamy w cierpieniu.
A pojawia się nazwa eutanazji.
No właśnie, pojawiają się takie zastępcze nazwy, które też, broń Boże, nie wymieniają sedna sprawy. Z wielką przykrością, niektórzy nas może z szokiem dowiadują się, że na Zachodzie popularyzuje się praktyka, że w ogóle nie ma pogrzebu. Jeżeli człowiek nawet znajomy, czy krewny, czy z rodziny umrze, no to po prostu dzwoni się do zakładu, jakiegoś zakład się zajmuje, to tym zmarłym naszym ciałem, prawda, poddaje go spaleniu. Z niego lub z innych substancji napełnia jakąś urnę i my jesteśmy zadowoleni, dostajemy tą urnę, w żadnych obrzędach pogrzebowych nie uczestniczymy. No jest to coś, co chyba cofa cywilizację zachodnioeuropejską, no omarzy poza czasy dalekiej starożytności, bo jednak w starożytności i kult zmarłych, i szacunek dla zmarłych był chyba powszechny.
Również klasycy tragedii zajmowali się tym problemem.
Tak, właśnie, no cała literatura, ta starożytna, koło tych problemów egzystencjalnych krążyła i szacunku. Więc tutaj to zliczenie idzie bardzo daleko. Wydaje się, że rozmowy na ten temat no są naturalne w sytuacjach granicznych. Człowiek umiera, gwałt, ciężki wypadek w rodzinie, nie może się poruszać, stracił zdrowie w młodym wieku, zaczyna się zastanawiać, jak to jest, po co właściwie, jaki jest sens tego życia. Ale wydaje się, że stosunkowo mało korzystamy nawet z takiej okazji, bo jest to okazja, gdy człowiek zaczyna się głębiej interesować sobą, swoim sensem życia, że krewni, że przyjaciele, że rodzina powinni w pewnym sensie usłużyć jemu, przygotować go do spotkania z kapłanem, przygotować go na tą być może ostatnią chwilę jego życia. Tak z obserwacji boję się, że te sytuacje są przez nas często jakoś tak no, niedostrzegane, niedoceniane, a tym samym pozbawiamy naszego brata no, tej szansy, którą powinniśmy mu dać. I za to na pewno wielka odpowiedzialność tutaj na nas spada. Ale jeśli można, to chciałem wrócić do tej tematyki związanej właśnie z tymi trzema mitami, bo to jest może taka sprawa, do której można tutaj w ciągu niewielu minut możliwie konkretnie próbować podejść. No ja przepraszam, nie jestem tutaj ani teologiem, ani teoretykiem, czy w ogóle rzeczoznawcą tych spraw najważniejszych w cywilizacjach ludzkich, ale wydaje mi się, że mógłbym jako, no powiedzmy sobie, praktykujący katolik próbować studentowi na proste pytanie, co zawdzięczam, co my tutaj zawdzięczamy chrześcijaństwu i katolicyzmowi, że potrafiłbym na to no, parę punktów w odpowiedzi jednak sprecyzować. Bo i ta świadomość jest niezwykle w tej chwili chyba zatarta, że jednak nie ma tych jakichś takich gotowych, prostych odpowiedzi na pytanie takie no, z płaszczyzny krańcowo-utylitarnej, prawda? Już trochę się oswoiliśmy z tak prymitywnym pytaniem jak ojczyzna. Co mi dała ojczyzna? Po co mi jest ojczyzna? To jest pytanie trochę z tej klasy. Po co mi religia? Po co mi chrześcijaństwo? Co mi chrześcijaństwo dało? No, można się oburzać na takie pytanie, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że dyskusja ze współczesnymi ludźmi moim zdaniem jest trudniejsza niż w starożytności, niż trudniejsza w czasach, gdy apostołowie ruszali z Ewangelią do świata. Starożytny człowiek w większości był człowiekiem wierzącym. Wierzył źle, wierzył fałszywie, ale uznawał istnienie bóstw, takich czy innych bóstw, prawda? Poezja starożytna mówi, prawda, że wielka i nieograniczona jest władza niebian i cokolwiek chcą, niebianie musi się stać. No jest to wiara pogańska, ale jest wiara, która uznaje transcendencję. Uznaje miejsce dla bóstw, dla bytu Bożego w rzeczywistości. Rozumie tą rzeczywistość w szerszych wymiarach niż rzeczywistość materialna, niż rzeczywistość tutaj obecna. Współczesny człowiek w znacznej mierze stracił tą zdolność, wydaje mi się, postrzegania tej rzeczywistości w szerszych takich wymiarach i postrzegania obecności Boga czy bóstw w tych szerszych wymiarach oraz wpływu Bożego na przebieg wydarzeń dnia codziennego. Stąd wydaje mi się, że ten punkt wyjścia do dyskusji z wieloma współczesnymi nam młodymi ludźmi, ale i starszymi częściowo, jest trudniejszy. Może właśnie wyjaśnienie